Natalia Skawińska, dzień dobry. Moim gościem w piątek jest Marek Duklanowski, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Szczecińskiej Radzie Miasta. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
Pan by wytrzymał, jakby takie tempo jak w Sejmie było w Radzie Miasta? Czy potrzebne byłyby jakieś, nie wiem, energetyki albo jakieś ogromne ilości kawy?
My, pani redaktor, też czasami mieliśmy sytuację w Radzie Miasta, kiedy pracowało się istotnie w godzinach późnych, wieczornych. Niejednokrotnie rozpoczynała się już wtedy noc, bo tego czasami wymaga sytuacja, żeby podejmować dobre decyzje i godzina nie jest tutaj istotna.
Dzisiaj przed drugą w nocy zakończyły się głosowania poprawek do budżetu.
Ja powiem szczerze, że przysłuchuję się czasami ze zdziwieniem, choćby wypowiedziom pana senatora Grodzkiego, profesora, który wielokrotnie przeszczepiał już płuca, człowieka światowej sławy, jeśli idzie o osiągnięcia medyczne, który też pewnie niejednokrotnie w nocy pracował. Godzina tutaj nie jest istotna. Istotne jest to, żeby uchwalać dobre prawo.
No właśnie, ale czy o tej porze zmęczeni posłowie mogą uchwalać dobre prawo? Ponoć wczoraj pan minister Jurgiel nie wytrzymał i sobie uciął drzemkę.
Pani redaktor, no różne rzeczy się potrafią zdarzyć. Ja też nie chcę odnosić się do tego, co się podobno wydarzyło. Podobno ktoś jechał na wstecznym po autostradzie, podobno ktoś rozbijał samochody służbowe, nie mając do nich uprawnień. I tego typu rzeczy się zdarzają. I mówmy lepiej o faktach. Dzisiaj tworzone jest dobre prawo w Sejmie. Dzisiaj tworzone jest takie prawo, jakie Prawo i Sprawiedliwość obiecywało w kampanii wyborczej. I takie prawo, o jakim mówił również prezydent Duda, wtedy, kiedy rozpoczynał swoją kampanię przed rokiem. I wtedy wydawało się, że wszystko to będzie niemożliwe. Dzisiaj okazuje się, że naprawdę zmieniamy Polskę. Dzisiaj w odbiorze społecznym te reformy, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, są dobrymi reformami poprawiającymi życie obywateli, ale jednocześnie wzmacniającymi pozycję Polski.
Na razie jeszcze te standardowe reformy z kampanii wyborczej, one jeszcze nie są przyjęte. Na przykład projekt 500+, on dopiero ma trafić do Sejmu. No i właśnie, czy on rzeczywiście będzie dobrze przygotowany? Nie martwią pana te niejasności, te spory pomiędzy ministerstwami, to, że Ministerstwo Finansów mówi, że pieniędzy w budżecie może zabraknąć i że ten program nie zmieści się w zaplanowanej kwocie?
Zawsze, pani redaktor, pieniędzy może zabraknąć, zawsze może być coś w jakiś sposób niedoszacowane, natomiast naprawdę do momentu, kiedy zobaczymy ostateczny kształt ustawy, trudno wypowiadać się jednoznacznie i trudno przekreślać. Sama idea jest bardzo dobrą ideą. Sama idea nawiązuje do tych rozwiązań, które przyjęte są w wielu krajach Europy Zachodniej,
ale
które o dziwo mają wyższą
dzietność
niż Polska. Ja uważam, że
ten spór wczorajszy trochę podważył zaufanie,
pani redaktor,
że
nas
będą na to pieniądze.
Może nie być stać, że tak powiedzmy, popatrzę troszeczkę z perspektywy lokalnej na umieszczanie rzeźb typu fryga, ale na politykę prorodzinną powinno być nas stać w każdym momencie. To jest tak, jak dziecku nie można odmówić chleba, ale można odmówić sobie wakacji w luksusowym kurorcie. I tak jest dzisiaj z Polską. Polska znajduje się na samym dole hierarchii, jeśli idzie o kwestię dzietności kobiet, tak zwanej dzietności, to jest statystyczne pojęcie. I nie może być tak, że będziemy dalej okupować ostatnie miejsca. To znaczy, byłoby jasno, że za kilkadziesiąt lat nas zwyczajnie Polaków nie będzie w tym miejscu. Będziemy wszyscy w podeszłym wieku, a nowe pokolenia właściwie nie będą funkcjonowały. One już abstrahując od tego, że to nawet my za kilkanaście lat nie będziemy w stanie właściwie utrzymywać naszych rodziców, ale to również nasze dzieci nie będą w stanie absolutnie utrzymywać już nas, bo taka jest no niestety smutna rzeczywistość. Z tym trzeba walczyć, to trzeba zmieniać i trzeba szukać dzisiaj sposobów, a nie zastanawiać się nad tym, że może zabraknie 1%, może zabraknie 2%. Mieliśmy do tej pory Bizancjum, ośmiorniczki, spotkania w restauracjach. Dzisiaj jest rzetelna praca i godziny pracy sejmowej nie powinny nikogo dziwić, chyba że ktoś rzeczywiście nie nawykły do ciężkiej pracy.
Czy to dobrze, że pan wicemarszałek Terlecki wycofał poprawkę dotyczącą przekazania dotacji na uczelnię Ojca Rydzyka?
Ja nie znam zupełnie kulisów tej sprawy. Ja dowiedziałem się o niej
wczoraj.
Miały
być pieniądze, 20
tak,
milionów złotych.
Słyszałem
ta poprawka
o tym.
Została wycofana, bo prawdopodobnie ktoś nie skonsultował. Nie wiem, czy
może tak było, panie redaktor, to są
tego z sobą. Poza tym obudziły się głosy krytyki.
Ale głosy krytyki się pojawiają zawsze. Ja powiem szczerze tak, tę sprawę wczoraj gdzieś zupełnie zajawkowo dostrzegłem w mediach. Pracowaliśmy wczoraj w Szczecinie nad zupełnie czym innym, jeśli idzie o kwestię Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska. Przyznam szczerze, że naprawdę poza tym tematem jestem. Jeśli przyjęto, dobrze, jeśli zrezygnowano, dobrze, jeśli podjęto
no
taką decyzję,
załóżmy,
znaczy,
że
to była
jest
decyzja
uczelnia
20
milionów złotych niepubliczna. Pan uważa, że należałyby się jej takie pieniądze, przydałyby się, czy musiałby pan mieć, nie wiem, jakieś inne informacje na ten
ja
temat?
Ja chciałbym wiedzieć, w jaki sposób dzisiaj dotowane są inne niepubliczne uczelnie przez Skarb Państwa, mówiąc oględnie. Natomiast też nie zapominajmy o jednej rzeczy. Dzisiaj szkoły niepubliczne również na terenie Szczecina otrzymują środki w ramach subwencji budżetowej i jest to zapisane w przepisach prawa. Nie jest to żadna nadzwyczajna rzecz. Natomiast no, przykład, co do którego jest niezmiernie trudno się odnieść.
Ale jednak wycofana została ta poprawka.
To dobrze. Jeśli została wycofana, to dobrze. Naprawdę nie śledziłem tego absolutnie. Więcej ciekawych rzeczy wczoraj w Sejmie się działo. O większej ilości ciekawych spraw dyskutowano. I więcej ciekawych rzeczy również w mediach było podawanych, jak choćby sprawy związane ze strefami płatnego parkowania, również takie medialne doniesienia się pojawiały.
Czy pan będzie pobierał 500 zł na dziecko?
Panie redaktor, nie znam kształtu tej ustawy, natomiast jest to możliwość otrzymania tego. Jest to
wie
wsparcie.
Pan, że będzie pan miał możliwość?
Jest to wsparcie dla nas i na pewno z tego skorzystamy z żoną. To jest rzecz dla nas istotna.
Bo ministrowie, niektórzy rządu Prawa i Sprawiedliwości apelują, żeby te osoby, które nie muszą, nie brały.
Panie redaktor, ja też nie muszę dziecka puszczać do pierwszej klasy i nie puszczam dzisiaj, bo wreszcie mam możliwość skorzystania ze swojej wolnej woli. Dzisiaj jest tak, że moje dzieci zwyczajnie na tę kwotę też zasługują i nie widzę dzisiaj konieczności z tego, żeby musiał koniecznie rezygnować. No jeśli będzie, okaże się, no jest możliwość, mówiąc najprościej, jeśli wchodzę do tramwaju z wolnymi miejscami siedzącymi, no to zajmuję te miejsce siedzące. Jeśli stoi nade mną ktoś, kto ma większe problemy ze staniem niż ja, no to
i
wtedy
tak
ustępuję tego miejsca.
I tak z czystym sumieniem będzie pan pobierał zasiłek, źle, przepraszam, nie zasiłek, 500 zł to wsparcie na dziecko, nie obawiając się właśnie o ten budżet chociażby?
Jejku, pani redaktor, 500 zł ewentualnego mojego pobrania środków, to jest kropla w morzu całości środków i to jest jedna sprawa.
Ale takich osób jest pewnie więcej, prawda?
Dlatego no bez liku, ale jakich takich
apelują?
Osób? Takich
osób,
jak ja?
Które
Marków
nie muszą,
Dukanowski,
tak, takich osób, które nie muszą, a które
ale to, wie pani,
będą
redaktor, za wcześnie oceniać, kto co musi, a kto nie musi. No, to też jakby nie w tym kierunku idźmy. No, jako, że ja jestem radnym Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie, to pewnie nie powinienem tego utrzymywać. Jako, że byłbym, nie wiem, radnym Platformy Obywatelskiej, to pewnie mógłbym utrzymywać i pewnie wtedy jeszcze miałbym możliwość krytykowania wszystkiego i potępiania w czambuł wszystkiego, demonstrowania na marszach organizowanych przez człowieka, który nie płaci alimentów. I to jest istotniejsze. Niech ludzie, którzy dzisiaj nie wywiązują się ze swoich obowiązków, niech to zaczną robić. A naprawdę proszę ewentualnie, nie wiem, nie poddawać krytyce kogokolwiek, kto widząc zielone światło samochodem swoim będzie jechał samochodem, a nie czekał na to, aż zapali się czerwone, żeby przepuścić za wszelką cenę samochody jadące z boku, bo taki będzie altruistyczny. Naprawdę dzisiaj poczekajmy na dobre rozwiązanie. Ja uważam, że ta zmiana polegająca na przyznaniu 500 zł na dziecko jest dobrym rozwiązaniem i to zawsze sprzyja zwiększeniu dzietności, mówiąc najprościej, i ułatwia wychowanie dzieci. To nie jest prosta sprawa.
Pani minister Rafalska też nawet u nas na antenie mówiła o tym, że być może część kobiet przestanie pracować i że to dobrze, też to zauważa Ministerstwo Finansów, że jest takie ryzyko. To pana jakoś martwi, że te kobiety, albo może niekoniecznie kobiety, tylko osoby, które mają mniejsze zarobki w rodzinie, przestaną pracować z powodu tego wsparcia?
Mnie pani redaktor nie martwi, jeśli ktoś podejmuje decyzję dobrą dla swoich dzieci i absolutnie no nie możemy w ten sposób o tym rozmawiać. Ludzie podchodzą do swoich wyborów w sposób ekonomiczny. Jeśli zważą po jednej stronie rozłąkę ze swoim dzieckiem, często 3-4-letnim, za kwotę, nie wiem, 500-600 zł więcej, no to rzeczywiście zaczynają rozważać pozostanie w domu.
No
dobrą
tylko, czy to
rzeczą
jest dobry trend taki, żeby
pani redaktor,
kobiety zostawały dzisiaj w
proszę
domu?
Proszę zapytać mam, które zostawiają swoje dzieci, a którym zależy na dobrym wychowaniu dziecka. Proszę zapytać ich, czy nie chciałyby przebywać dłuższy czas ze swoimi dziećmi. I wtedy będzie pani miała odpowiedź. Większość mam, większość ojców za swój najmniejszy czas w ciągu dnia uważa ten, w którym widzi się po swojej pracy ze swoimi dziećmi i trudno się temu dziwić, że ktoś dzisiaj będzie podejmował decyzje dobre dla swoich dzieci. Absolutnie nie mówię w tym momencie o tym, że bo zaraz ktoś może spróbować szukać tutaj rozwiązania takiego, że źle jest, kiedy dziecko jest w przedszkolu. Nie, dziecko musi się również uczyć zachowań społecznych w szerszej grupie rówieśniczej.
No właśnie.
Natomiast jednocześnie dobrze jest, kiedy rodzice są w stanie poświęcić czas swojemu dziecku w większej ilości niż dzisiaj poświęcają, jeśli taka będzie rola osób. Naprawdę ja nie chcę wchodzić, daleki zawsze byłem od tego, żeby próbować w jakikolwiek sposób ingerować w zachowania społeczne w rodzinach.
Pan powiedział niedawno, że jeśli chodzi o stadion, to już teraz więcej łączy niż dzieli. To już chyba nieaktualne po tym liście pana prezesa Mroczka.
Pani redaktor, tutaj kwestią istotną z punktu widzenia z punktu widzenia osób oglądających mecz jest komfort i wygląd tego stadionu i to, żeby z ostatnich rzędów trybuny dzisiaj na łuku tego sektora 11, 12, 13 nie było 170 metrów do bramki przeciwnej, tylko żeby było tych metrów 120, 130 i te normy w tej chwili zostaną zachowane. To jest zmniejszenie o porządny dystans, to jest dystans, który pozwala na ocenę tego, co dzieje się po drugiej stronie boiska, a dzisiaj tej możliwości nie mamy. Jeśli takie zmiany będą, to te zmiany będą dobrymi zmianami.
Pan prezes pisze, że dobre zmiany to będą wtedy, kiedy będziemy mieć trochę szersze horyzonty, kiedy pomyślimy o obiekcie nowoczesnym na miarę XXI wieku, o takich rozwiązaniach, o których dzisiaj nawet się nie dyskutuje. I to trochę mi przypomina też pana wypowiedzi wcześniej, kiedy pan był przeciwnikiem remontu w tym kształcie wtedy prezentowanym przez miasto, kiedy pan mówił, że to jest koncepcja, która poza przykryciem trybun nie daje nic więcej.
Bo tak było. Dzisiaj ta koncepcja została zmieniona. Ja też będąc tutaj u państwa i pewnie fragment tej wypowiedzi, którą pani cytuje, zawierał również tę moją ocenę sytuacji dotyczącą łuku na stadionie. Ten łuk był nie do utrzymania, ten łuk był dużym mankamentem w kwestii komfortu oglądania widowiska sportowego i ten łuk należało, przynajmniej częściowo, tak jak jest to obecnie, ale to do standardów zwyczajnych panujących w wielu różnych innych miejscach, dopasować. I to się dzisiaj wydarzyło i dzisiaj dlatego mogę mówić o tym, że więcej łączy niż dzieli.
Że to żadne wyzwanie, budowa właśnie takiego stadionu z kilkoma strefami VIP zadaszonego, że to jest standardowy obiekt, że stać nas na coś więcej. Mówi o własnej sieci internetowej, o aplikacjach dla kibiców, o podgrzewanych siedziskach, o podgrzewanej płycie boiska i tego typu innych
redaktor,
nowoczesnych technologii.
Chylę czoła przed panem prezesem Mroczkiem za to, co robi dzisiaj dla klubu sportowego Pogoń Szczecin, ale pokażę w tej chwili nawet tutaj do kamery państwu, że jest
można
dzisiaj
zobaczyć
aplikacja.
Na Radio Szczecin.
Jest dzisiaj aplikacja, wchodzę w aplikację Pogoń Szczecina. Nie wiem, no jeśli Pogoń chce jeszcze robić coś więcej, ma wolną rękę do
prezes
tego.
Prezes chyba ma na myśli taką aplikację, dostęp do jakichś różnego rodzaju możliwości w niej uzyskujemy, kiedy wejdziemy na ten stadion, w jakiś sposób łączymy się tam z tą siecią.
Że ta aplikacja nas może poprowadzić, na które miejsce mamy wejść. Nie wiem, no pani redaktor,
ale
ja dzisiaj...
Ale to jest jeden z elementów, tak?
Ja
ogólnie
na sesji
prezesowi
pytałem ostatnio o aplikację potrzebną o to, żeby... z punktu widzenia pasażerów transportu zbiorowego, żebyśmy te informacje, które dostarczają nadajniki GPS w naszych autobusach i tramwajach, żeby one były możliwe i dostępne w aplikacji telefonicznej, jak jest dostępne w wielu innych miastach. I myślę, że na tego typu rzeczach powinniśmy się skupiać. A temat związany, nie wiem dzisiaj, jakiej aplikacji oczekiwalibyśmy internetowej w kwestii stadionu. Ja uważam, że ten projekt, który został zaproponowany i w dużej mierze już po negocjacjach i cieszę się bardzo, że udało się stronom zasiąść do stołu, stronie społecznej, 15 tysięcy przedstawicieli, 15 tysięcy mieszkańców miasta, którzy dzisiaj rozmawiają z prezydentem Krzyskiem na temat ostatecznych rozwiązań, również układu komunikacyjnego wokół stadionu, bo to jest istotne, żebyśmy...
Być może teraz ich stanowisko się zmieni po tym liście, bo prezes Mroczek też początkowo mówił, że jest wola rozmów z miastem, że no, coś się ruszyło i tak trochę przychylnie się wypowiadał o koncepcji tego remontu, a teraz znów domaga się budowy i mówi, że to żadne wyzwanie, coś takiego, co
ale
prezentuje
Ale budowa
miasto.
Będzie przeprowadzona. My dzisiaj jesteśmy i byłem świadkiem tych rozmów, zresztą niejednokrotnie jako klub rozmawialiśmy z prezydentem i o tym, że jest koncepcja również do budowy tej czwartej trybuny, stadion będzie w całości zamknięty. Ja nie widzę dzisiaj potrzeby ingerowania w ten projekt. On jest dobry, jeśli on jest akceptowany przez grupę mieszkańców naszego miasta i przez ich przedstawicieli. Dla mnie to jest dzisiaj najistotniejsze. Jeśli Pogoni Szczecin będzie dobrze się w tym miejscu grało, a tak wnoszę, bo stadion będzie stadionem wybudowanym no, właściwie w całości od nowa. Zostanie tylko ta lokalizacja. Będziemy mieli przekrycie trybun w całości. Będziemy mieli nowe nachylenia trybun, nowe w całości siedziska, nowy w całości kształt betonowy jakby stelaż, na którym te siedziska są zamontowane, całą nową koronę wokół stadionu, nowy budynek klubowy, nowe miejsce, z którego będą wychodzili piłkarze, nową trybunę północną, nowy również układ komunikacyjny i system parkingów wokół stadionu, to ja nie wiem, co jeszcze potrzebujemy nowego. Nową murawę, bo przecież przesuniętą o kilkanaście metrów w kierunku zachodnim, to jeśli dzisiaj istotą jest to, w jakim kierunku ma przebiegać linia, mają przebiegać linie, czy północ, południe, czy wschód, zachód, no to naprawdę no z tego sporu wyjdźmy. Dzisiaj naprawdę zachęcam również pana prezesa Mroczka do tego, żeby usiadł i spokojnie porozmawiał, bo wydaje się, że z punktu widzenia kibica w 99% ten stadion będzie dobrym rozwiązaniem.
Po co panu ta krucjata przeciwko zdjęciom penisów?
To nie jest krucjata przeciwko tego typu zdjęciom, to jest zwyczajne zapytanie radnego Rady Miasta, o to, w jaki sposób i na co wydawane są środki publiczne. Wielokrotnie pytam o tego typu sytuacje. Ja pytam o kwestie związane z bezpieczeństwem pieszych, o kwestie poruszania się w transporcie zbiorowym, o kwestie planowania przestrzennego i również pytam o kwestie wydatkowania środków publicznych. I tego typu zapytanie złożyłem raz. To, że jedna gazeta napisała już na ten temat 5 artykułów, za każdym razem wypaczając sytuację i nigdy nie zamieszczając...
No nie do końca tak jest, bo zapytanie to raz. Też pan wystąpił w tej sprawie na sesji Rady Miasta, tak, więc siłą rzeczy ten temat
pani
gdzieś tam
redaktor,
żyje w mediach. Potem, czy gra jest warta świeczki, bo to chodzi o kilka tysięcy złotych.
Składając, pani redaktor, każda złotówka pieniędzy publicznych powinna być wydawana w sposób racjonalny.
A czy powinno się ingerować w to, co prezentuje jakaś instytucja kultury, sztuki?
Ale ja, pani redaktor, w to nie ingeruję, natomiast jako mieszkaniec miasta, jako odbiorca sztuki, mam prawo ją recenzować również i nie jest prawdą, że mogą to robić tylko osoby, które uważają siebie za znawców, bo nie na tym polega sztuka. Sztuka jest również wyrazem piękna i sztuka powinna piękno wyrażać. Sztuka, jeśli jest sztuką niejednoznaczną,
winna rodzić zapytania.
Każdy z odbiorców, i pani, i ja, o tym mówi klasyczna definicja sztuki, że pięknym jest to, co się podoba i bez względu na to, czy podoba się to pani, czy podoba się mnie, każdy z nas ma prawo wyrazić swój osąd i tutaj sporu jakby być nie powinno. Ja pytam tylko i wyłącznie o jedną rzecz. Jeśli z pani punktu widzenia 3,5 tysiąca złotych wydatkowanych akurat na to chyba jedno zdjęcie ze środków publicznych, to...
Nie, to jest dotacja na cały rok
od 2011 czy 2012 roku.
Ta
instytucja między innymi na te cele, które są również tutaj wykazane, otrzymała prawie 500 000 złotych. Ja mam to w odpowiedzi od prezydenta Soski, który na pytania moje dotyczące sensu reklamowania się w ten sposób i obejmowania patronatem miasta, bo to, jak przypomnijmy, to jest patronat miasta, to jest promocja miasta. Zresztą u państwa na antenie prezydent miasta wypowiadał się również pod dużym znakiem zapytania, stawiając tego typu sensowność instytucji, sensowność finansowania tego typu rozwiązań i szukania tutaj jakiegoś elementu promocyjnego.
Ale powiedział też, że nie będzie cenzurować, tylko że mu się to nie podoba.
Nikt z nas
osobiście
tego nie cenzuruje. Dzisiaj jestem cenzurowany przez jedną z gazet, która notabene sama próbuje tę sztukę cenzurować, nie umieszczając fotografii. To państwo jako jedyni, bez jakiegokolwiek elementu cenzury, bo jedna z gazet też część tej tak zwanej sztuki spróbowała zamazać. Państwo tego jako jedyni nie zrobili i też chylę czoła przed państwem, że ten materiał, który również znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej miasta Szczecin, został u państwa w żaden sposób nieokaleczony, nieocenzurowany. Natomiast ja powiem szczerze, po jednej stronie trochę śmieszą mnie, ale z drugiej strony również martwią te zakusy jednej z gazet, która próbuje dzisiaj chyba nawoływać do jakiegoś swojego złego poczucia rozsądku. Do tego, żebym jako radny odstąpił od wykonywania swoich obowiązków. To jest karygodne.
Ostatnie pytanie. Co dalej? To już kończy sprawę? Otrzymał pan informację na ten temat?
Nie otrzymałem. Będę czekał na odpowiedź w dalszym ciągu. Ja mam nadzieję, że prezydent Soska, który podpisał się pod pierwszą interpelacją, przeczyta wreszcie pytania, które zadałem, bo ja zadałem konkretne pytania, a nie pytania o sposób i o jakość
będzie
współpracy.
Będzie pan się domagał odebrania
nie,
tej dotacji
pani redaktor,
dla tej instytucji?
Nie, ja pani redaktor, 5-krotnie zwracałem się na przykład o wyznaczenie przejścia dla przejścia dla pieszych na ulicy Taczaka i to nie zostało zrealizowane. Tak samo tutaj ja też niczego się nie domagam w tej kwestii. Ja tutaj zwyczajnie zapytuję, jaki jest sens. Niech mi ktoś wreszcie pokaże, jaki to jest element promocji gminy miasto Szczecin, że z publicznych pieniędzy dofinansowujemy rzeczy, które budzą, delikatnie mówiąc, kontrowersje.
Marek Duklanowski, szef klubu PiS w Szczecińskiej Radzie Miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu, miłego dnia życzę.